jest to, o czym tutaj Państwo, nasi eksperci powiedzieli, że trzymamy się pewnych ramach bezpiecznych. To znaczy, jeżeli zakładamy spłatę kredytów w euro, tak, to liczymy kurs euro z górką, tak? Jeżeli mamy kredyty w złotówkach, to dywersyfikujemy, teraz bierzemy głównie na stopy stałe, tak? Ponieważ zakładamy, że może się pojawić inflacja. I ta inflacja byłaby dla nas strasznie niekorzystna przy kredytach. Więc staramy się te ryzyka ograniczać, minimalizować i patrzeć. Dziś każda inwestycja, patrzymy, ile będzie kosztowała. I chcę też powiedzieć, że przykład akwaparku jest taki, że tam pracowaliśmy z ekspertami na temat zakresu funkcjonalności tego obiektu. I były pewne pomysły, z których zrezygnowaliśmy. Bo się okazało, że w stosunku do jakby efektu byłby bardzo, bardzo kosztowny. Zrobiliśmy to w sposób dużo bardziej racjonalny. Więc tak do tego podchodzimy. A z drugiej strony no chcemy, żeby pewne rzeczy były. Tak jak Filharmonia nas kosztuje, tak, ale jest wizytówką Szczecina. O tym właściwie cała Polska dzisiaj kojarzy Szczecin. Już nie tylko przez Pogoń Szczecin, ale także przez Filharmonię, bo ona się pojawia w telewizjach, przy okazji różnych wydarzeń, artyści o tym mówią, przyjeżdżają tutaj chętnie i tak dalej, i tak dalej. I tych elementów jest więcej w Szczecinie, które już stanowią taką naszą markę i możemy ją pokazywać na zewnątrz. Więc myślę, że tu trzeba zawsze patrzeć na to równoważnie.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że wszelkie materiały, które Państwo chcecie na temat budżetu, możecie znaleźć na stronach internetowych i także na stronie konsultujszczecin.pl. Dziesiąta osoba.
Dziękuję za tą deklarację odnośnie deputata Kaszubskiego. Natomiast chciałem jeszcze tutaj ad vocem tej komunikacji miejskiej. Ja sprawdziłem, ile to jest w Krakowie, a budżet Krakowa na ten rok projekt to jest 5 miliardów 500 milionów złotych. Wydatki na komunikację to jest blisko 800 milionów, to jest 13% budżetu. Natomiast Szczecin to jest 3 miliardy budżet, 80 milionów. Natomiast wydatki na komunikację i transport to jest 289 milionów, to jest 9%. Więc jednak no, nie jest to tak, że my wydajemy te pieniądze tak jak inne miasta. Tutaj pan prezydent mówi o tym, że zawsze mogłoby być lepiej. Jasne, tylko ja może panu podam jeden, to są fakty, tak, i liczby. Jak wypadamy na tle innych miast i proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie my wykorzystujemy nasze możliwości tak jak powinniśmy. Ja mam tutaj tabelkę, ile kupiliśmy w latach 2014-2020 nowych tramwajów niskopodłogowych. I to są twarde dane po prostu. Warszawa 213, ok, Warszawa, duże miasto, stolica, w porządku, możemy wykluczyć to z tego rankingu. Natomiast tak, Kraków 110, Poznań 80, Wrocław 54, Łódź 42, Gdańsk 35, Bydgoszcz 63, Gorzów 14, Olsztyn 12, Częstochowa 10, Grudziądz 8, Toruń 5, Elbląg 5, Szczecin ile? 2. No proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my traktujemy transport publiczny w sposób priorytetowy. No trudno dyskutować z danymi. Uważam, że nie.
Dobrze. Panie dyrektorze.
Dwa niskopodłogowe tramwaje złożyliśmy, ale to nie są nowe, tak? Ale w każdym razie, nawet jeżeli uwzględnimy te złożone tramwaje, to i tak to wypadamy blado. Teraz jeszcze chciałbym przejść do tej kwestii mowy dzierżawy. Uważam, że no jest to kwestia kluczowa, jeżeli chodzi o budżet miasta, dlatego, no bo tutaj cały czas mówimy, że nasza sytuacja jest zła. A może się okazać, taka z tych opinii prawnych, które ja mam, wychodzi, że tak jest, że jeżeli miasto stosowało stawkę opłaty część dzierżawny od nieruchomości, które były przeznaczone pod budowę obiektów sakralnych, a są takie w Szczecinie, na przykład w 2012 roku taki grunt został przekazany tutaj za zgodą Rady Miasta. Natomiast kwestia jest taka, jakie stawki czynszu były tam stosowane. Jeżeli była tam stawka czynszu 1,12% netto wartości nieruchomości, to chciałem się zapytać, na jakiej podstawie Państwo tą stawkę stosowaliście, skoro zarządzenie, które reguluje te stawki na tym poziomie 0,3% zostało przez Pana podpisane dopiero 7 listopada, a wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Wcześniej takiej podstawy prawnej nie było. Czy Państwo to w jakikolwiek sposób analizujecie, są jakieś opinie prawne zwrócone w tym temacie? Bo ta kwestia no, budzi moje duże wątpliwości w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I osoba z numerem 11?
No ja dzień dobry Państwu wszystkim. Chciałbym wrócić do poprzedniej takiej rozmowy, bo kiedyś pan tam powiedział, że w Skolwinie dano 3,5 miliona tam na różną bieżnię, na tam restrukturyzację stadionu, tak? Na drugi rok tutaj słyszę dobrze, że w styczeń, luty będzie budżet dla sportu dawany, tak? Chciałbym naprawdę prosić i proszę sobie przyjąć to ze serduszka, że te stadiony, które zostały wybudowane za kupę milionów złotych, powinny być tylko przeznaczone dla ludzi, dla meetingów, jak to się mówi, ogólnopolskiej czy światowej renomie. A wszystkie, proszę Państwa, kochane boiska, które są wybudowane za kupę milionów przy szkołach, są po to tylko, żeby ta młodzież naprawdę się fizycznie rozwijała, a spartakiadę róbmy tam, gdzie można tylko, jak to się mówi, nie niszczyć obiektów, które wydano kupę milionów i które będą, jak to się mówi, chlubą naszego miasta. I nie róbmy tam, że pani Andzia czy pan Jasiu tam po prostu jest, jak to się mówi, najlepszym sportowcem, czy był najlepszym sportowcem, tylko róbmy to tak, żeby po prostu nie niszczyć danych obiektów. Ja powiedziałem wcześniej, mamy po prostu na ulicy Tenisowej, na byłego, jak to się mówi, Kordeskiego stadiony i tam można to młodzież kierować, tam można porozmawiać z tymi przedstawicielami stadionu, bo tam są po prostu, jak to się mówi, sportowe obiekty, które tam na tablicach można przeczytać. Obiekt jest obiekt studencki czy obiekt młodzieżowy i tam trzeba kierować te podstawowe sprawy, nie niszcząc obiektów, które zostały, jak to się mówi, zaktualizowane za kupę milionów złotych poprzedniego budżetu, bo później ktoś powie, że nic się nie zrealizowało, a tylko się zniszczyło, tak? Drugą sprawę, może się wtrącę tam kościoła, no w sumie powinienem to powiedzieć. No w sumie chodzi o te, jak to się mówi. No wiadomo, że Kościół jest osobną, jak to się mówi, instytucją państwową, która jest tylko ujęta w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej. I te wszystkie sprawy, które są dawane, to oczywiście przez Urząd Miasta mogą być tylko, jak to się mówi, aktualizowane po daniu danej dzierżawy i po iluś to latach miasto może po prostu wypowiedzieć dzierżawę albo po prostu przekazać na, jak to się mówi, instytut własnościowy, tak? Jeżeli na to się po prostu komisja, czy to jakikolwiek zarząd na to zgodzi. Czego chodzi tutaj, dosłuchałem się pani, która mówi o budynkach seniorów. Jeżeli ktoś oglądał to nowe budownictwo, gdzie przekazywane są po prostu mieszkańcom mieszkania o niższych cenach i niższych standardach, z tych miejsc, które po prostu były, jak to się mówi, źle aktualizowane i przeznaczone są do wyburzenia czy czegokolwiek innego. Także, o, nie zdążyłem już, tak? Także tylko chwilę powiem, że rzeczywiście 6 milionów złotych tam jest rzeczywiście przekazane, ale nie jest napisane czy powiedziane, czy to będzie na wyburzenie budynku, a przekazanie państwu, jak to się mówi, nowych mieszkań socjalnych o niższym standardzie. Także dziękuję bardzo, tyle na ten temat.
Dziękuję bardzo. I osoba z numerem 12.
Dziękuję bardzo. Chciałem się odnieść naprawdę króciutko do tematu dzierżawy terenu nad Rudzianką. Chodzi tam o budowę kościoła. Nie chcę tutaj rozwijać tematu, bo to nie czas ani nie miejsce. Tutaj tylko dwa słowa do pana prezydenta. Pan prezydent powiedział, że mieszkańcy chcą, żeby tam był park. Sprawa wygląda troszkę inaczej po prostu, bo mieszkańcy, którzy wypowiadali się w tej kwestii, dla nich temat jest naprawdę otwarty. Nie musi to być park. Mieszkańcom brakuje różnych rzeczy, czy przedszkola, czy żłobka, czy terenów pod rekreację. To jest naprawdę temat otwarty, czy nawet teren pod budowę wielorodzinną, niskie bloki, tak? Temat jest naprawdę otwarty. Być może warto tutaj pochylić się nad tematem i po prostu dążyć do konsultacji z mieszkańcami, co by tam tak naprawdę mogło być, bo temat jest naprawdę szeroki, nie jest to tylko kwestia parku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To ostatni głos mieszkańców. Zapraszam pana prezydenta.
Szanowni Państwo, ja o tramwajach.
To jest trochę tak po tej wypowiedzi, że jest małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. I oczywiście możemy tymi danymi operować w różny sposób procentowo. I pan Igor powiedział, że kupiliśmy dwa tramwaje częściowo niskopodłogowe w jakimś tam ujęciu. Niskopodłogowe, tak. Ja właśnie dopowiadam, ja mówię, że częściowo niskopodłogowe, więc ja nawet mówię, że ta... No właśnie, no więc to panu dopowiadam, to ja bym powiedział nawet, że zero kupiliśmy, no bo nie kupiliśmy żadnego. Natomiast mamy oczywiście, każdy z nas to korzysta z komunikacji miejskiej, wiemy, że mamy tramwaje niskopodłogowe, mamy ich 28. My po prostu je kupiliśmy we wcześniejszym okresie, który ta statystyka pańska tego nie obejmuje. Następnie zaczęliśmy modernizować tramwaje i realizować inwestycje z tramwajami częściowo niskopodłogowymi. Natomiast my w tej perspektywie unijnej postawiliśmy na przebudowę torowisk, a nie na zakup taboru. Z dwóch powodów. Często zresztą przez nas, przez państwa wywoływany. Po pierwsze, było pytanie, jak już pierwsze 6 tramwajów niskopodłogowych kupowaliśmy, proszę się cofnąć, to był 2000 bodajże 6 rok. Proszę się do tamtych lat, nie, przepraszam, 12. I jaka była dyskusja, że one nie będą miały gdzie pojechać. I był z tym kłopot. Nie były do tego torowiska stosowane. Zarzucano nam przez to niewłaściwą kolejność. I my tę kolejność próbujemy w tej perspektywie właściwie ustawić, czyli zmodernizować torowiska. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w ramach modernizacji tych torowisk, którą realizujemy, utrudnień, te dzisiaj tramwaje nie mają za bardzo gdzie jeździć, bo z kolei szereg linii jest wyłączonych z ruchu i tak jak mówi dyrektor Paweł Adamczyk, my w zasadzie mamy w tej chwili w czasie remontów budów przełożenie na komunikację zastępczą, a to ma charakter autobusowy. Więc kupowanie dzisiaj tramwajów niskopodłogowych po to, żeby stacjonowały sobie w zajezdni, mija się z sensem. Oczywiście to jest też w stosunku do naszych możliwości finansowych, bo to też należy sobie powiedzieć. Ja Państwu podam jeden przykład, który jest związany z wydarzeniem z dwóch ostatnich dni, kiedy Szczecin zajął pierwsze miejsce wśród miast, jeżeli chodzi o nabór w zakresie zakupów autobusów elektrycznych. Pierwsze miejsce. Najwięcej ilości punktów. Natomiast, jeżeli Państwo spojrzycie na wartości, to one tam nie powalają. 20 milionów dofinansowania, 29 wartość, 8 autobusów przegubowych, które mamy zamiar kupić. Najlepiej spunktowany projekt. Robiliśmy ten nabór w ten sposób, że patrzyliśmy, jaka jest alokacja na cały kraj. To był tryb konkursowy, więc chcieliśmy w ogóle zdobyć jakieś punkty, wygrać. Natomiast w tak zwanym międzyczasie rząd zwiększył alokację, ale to się odbyło po złożeniu przez nas wniosku aplikacyjnego poprzez pozostałe miasta. Natomiast mamy pewien również sceptyzm, bo pan za rok przedstawi na przykład charakterystykę i procenty w zakresie autobusów elektrycznych i mamy dystans do pewnych rozwiązań z tym związanych. Ten autobus jest 2 razy droższy. Efektywności ekologicznej hybrydowy autobus wcale nie ma gorszych parametrów i gdzieś w tym naszym takim dążeniu do pewnych takich wytycznych ponad miarę mówi się o tym, że w zasadzie powinniśmy mieć wszystko czyste elektrycznie. To jest bardzo dyskusyjny pogląd, więc bazując, my trochę tak jakby poruszamy się w dwóch ramach. Z jednej strony tych wymagań, o których mówiliśmy, gdzie tu dobry był ten przykład, że taniej jest po prostu, nie wiem, nie oczyszczać, nie zachowywać pewnych norm, a propos selekcji odpadów, nie realizować pewnych obiektów, na pewno jest taniej. Natomiast z drugiej strony, chcąc mieć określone miasto na pewnym poziomie standardu, ale mimo wszystko trzymać się tych ram finansowych i nie popełniać pewnych błędów. Jeżeli może być tramwaj niskopodłogowy i spełniać swoją normę, swoje reguły, swoją funkcjonalność, to lepiej go zbudować, jeżeli on jest tańszy dwukrotnie, a jeszcze przy jego składzie, przy jego montażu angażujemy pracowników naszych podmiotów, których normalnie byśmy nie angażowali, no więc pytanie, co by z nimi było. Więc ma to sens to przedsięwzięcie, również nam poprawia wyniki finansowe tych podmiotów. Proszę spojrzeć na to nieco większej skali niż tylko czy kupiono, czy nie kupiono tramwaj.
Ale ja też ponad powiem, dopowiem, bo też, proszę Państwa, no jest tak, że gdy był podział w tej perspektywie środków unijnych na ten cel, to my otrzymaliśmy swoją kopertę. Tak? Każde miasto dostało swoją kopertę. W zależności od, tam były pewne parametry wyliczane. I ta koperta zawierała pulę pieniędzy. I wówczas zapytano nas, które projekty chcecie położyć do tego zadania, do tej koperty. I my położyliśmy. Uznaliśmy właśnie, tak jak pan Michał przed chwilą powiedział, że torowiska są kluczowe, bo w trakcie remontów nie będziemy mieli gdzie jeździć tymi niskopodłogowymi tramwajami. Więc uznaliśmy, że w tej perspektywie stawiamy mocno na remonty kluczowych torowisk w Szczecinie i to chcemy zrobić i to już robimy. Natomiast w następnej perspektywie pewnie większy nacisk położymy na jakąś serię zakupu taboru i pewnie też, tu się zgadzam z panem Michałem, że racjonalność zakupu, czy racjonalność posiadania w 100% niskopodłogowego taboru nie jest wielka, więc lepiej jest mieć zestawy częściowo niskopodłogowe, a te całkowicie niskopodłogowe tylko wysyłać na najbardziej obciążone linie, czyli głównie w przypadku Szczecina to jest łączenie prawego i lewego brzegu miasta. Natomiast pozostałe linie mogą być spokojnie obsługiwane tramwajami częściowo niskopodłogowymi, dlatego że osoby, które potrzebują zewnątrz zdrowotnych, czy z uwagi na to, że to są mamy, czy rodzice z dziećmi, potrzebują niskiej podłogi, nie potrzebują całej powierzchni tramwaju, tylko tą część, która zapewni komfort i standard. A taki tramwaj rzeczywiście jest o połowę tańszy. Więc my też bierzemy to wszystko pod uwagę, podejmując nasze decyzje. Tutaj proszę mi wierzyć, że analizujemy to racjonalnie. Zresztą pracuje nad tym sztab ludzi w tramwajach i w naszym zarządzie dróg i u nas, więc to nie jest tak, że to są decyzje przypadkowo podejmowane gdzieś tam przez kogoś na kolanie. Tak nie jest po prostu. No dobrze, ale to z czego? To znaczy co mamy... A niech pan... Dobrze, to ja panie Igorze zapytam. A ile wydaje na remont... Ile procent Kraków wydaje na remont szkół swoich? Niech pan to sprawdzi. No widzi pan, więc panu odpowiem, że my mamy różne priorytety. I na przykład w te lata ostatnie położyliśmy ogromny nacisk na remont placówek oświatowych w Szczecinie. W tym roku wydajemy 150 milionów na ten cel. Nikt nam tego nie dofinansowuje. Ale wiemy, że inwestycja w edukację to jest inwestycja w przyszłość Szczecina. I oczywiście, gdybyśmy te 150 milionów przeznaczyli na i dostali dofinansowanie unijne, pewnie moglibyśmy kupić więcej tramwajów. Ale podjęliśmy decyzję, że szkoły są w tym, na tym etapie ważniejsze. No taką decyzję podjęliśmy. To jest, niech pan sobie to sprawdzi. Daję panu tylko przykład. I pewnie w różnych przestrzeniach tak jest, wie pan. I to, no na tym to trochę tak to działa, tak, że jedni akurat w danym momencie stawiają na to, bo mają jakiś problem rozwiązany, tak, czy mniej lub bardziej. To jest priorytetyzacja po prostu, no. My tutaj w ramach urzędu, w ramach Rady Miasta rozmawiamy na ten temat i staramy się szukać jakichś rozwiązań. I pewnie w żadnej sferze nie zrobimy w 100% wszystkiego, bo ja nie znam takiego miasta na świecie, które by rozwiązało już wszystkie swoje problemy. Tak? Natomiast staramy się to robić na tyle racjonalnie, żeby różne grupy społeczne w naszym mieście odczuwały to, że jest lepiej trochę. Tak?
Ja jeszcze tylko dodam przy polityce tramwajowej co do taboru. My na co innego w tej chwili chcemy położyć akcent? Na tramwaj dwukierunkowy, to zresztą znajduje odzwierciedlenie w tym budżecie, jest stosowne podwyższenie kapitału i nasze tramwaje szczecińskie będą zakupowały pierwsze tramwaje dwukierunkowe. Więc uważamy, że to jest nasza większa potrzeba. Jest to nasza większa potrzeba niż tramwaje w tej chwili niskopodłogowe, tak jak pan prezydent powiedział. Natomiast co do tych procentów, tylko jeszcze jedno zdanie. Proszę zwrócić sobie uwagę, że na skutek wpłynięcia do budżetu 500+, jego wpływu i wypływu, procenty w zakresie wydatków przeznaczone po poszczególne sfery nagle spadły. Proszę też sobie spojrzeć na to. I na przykład jak ktoś będzie analizował, nie wiedząc o tym czynniku, będzie mówił, proszę zwrócić uwagę, miasta mniej procentów, czyli być może mniej, przeznaczają na komunikację, na szkoły. To jest zafałszowany wynik. Więc jednak trzeba dokonywać pewnej interpretacji. Natomiast my nie śmiemy twierdzić, że my jesteśmy najlepsi komunikacyjnie w Polsce. Wręcz zawsze mówiliśmy nieco inaczej, nadganiamy pewne zaległości. Natomiast naprawdę w tym momencie tramwaj niskopodłogowy to nie jest nasz priorytet. Oczywiście możemy się dyskutować o tym, może pan mieć odmienne zdanie, nie zgadzać. Natomiast my uważamy, że jest inna potrzeba dzisiaj w komunikacji, jeżeli mówimy o tej sferze. Zmodernizowanie torowisk, tak samo jak również zajezdnia Goleńczy, która nam jest potrzebna, uznaliśmy, że ona powinna być w dalszej fazie robiona. Używając porównania, uznaliśmy, że ważniejsza jest modernizacja mieszkania niż zakup samochodu i uznaliśmy, że lepiej zrobić drogi dojścia do domu niż zbudować sobie piękny garaż.
Dziękuję bardzo. Jest strona konsultujszczecin.pl, są maile do urzędu. Bardzo Państwu chciałem podziękować za to drugie już spotkanie konsultujące przyszłoroczny budżet. To myślę, że i dla Państwa, i dla Pana Prezydenta, i naszych ekspertów ważne i ciekawe doświadczenie i możliwość porozmawiania o budżecie nie tylko w skali mikro, ale też w takiej perspektywie bardziej finansowej. Zapraszam Państwa do wchodzenia na stronę, zapraszam do kontaktu z urzędem, z urzędnikami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
To jest zawsze to samo jest.
Ale nie, ja myślę, że tak jak to jest, obserwuję, że z roku na